Witam Państwa serdecznie, a dziś naszym gościem jest pan Romuald Szeremietiew,
były różne,
Leszczyniaków, tak. Były szef stowarzyszenia Pax w Lesznie, dla większości Polaków, liczne funkcje, wiceminister obrony narodowej w rządzie Jerzego Buzka.
Ostatnio dyrektor Instytutu Prawa na Wydziale Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, gdzie jestem też profesorem i wykładowcą.
To panie profesorze będę mówił.
Tak jest, bardzo dobrze.
Lepiej niż panie ministrze.
No znacznie lepiej, dlatego że profesor to jednak w uczach słuchaczy chyba brzmi lepiej niż minister.
Dobrze. Panie profesorze, ale zacznijmy od ministrowania. No. Był pan ministrem w rządzie Jerzego Buzka, w rządzie AWS-owskim.
I w rządzie Jana Olszewskiego też.
Ja pytam o ten rząd, bo w tym rządzie ministrem sprawiedliwości był pan Lech Kaczyński.
To prawda, tak. Byliśmy przez
pewien
czas.
Znali?
Tak, tak. Znaliśmy się zresztą nie tylko z tego momentu, kiedy obaj byliśmy w tym samym rządzie, ale ja dobrze bardzo znam Jarosława Kaczyńskiego. Organizacji politycznych, bo kiedyś próbowaliśmy różne rzeczy razem robić, raz się udawało, raz nie. I znałem oczywiście jego brata Lecha, jeszcze wtedy, kiedy był ministrem, nie tylko ministrem, ale był szefem NIK-u, a więc no to są osoby na pewno, które dobrze znałem.
Tak, dzisiaj wszyscy chcą być przyjaciółmi Lecha
Kaczyńskiego. Tak, ja nie powiem, żebym był przyjacielem Lecha Kaczyńskiego, bo z Lechem mieliśmy mniej kontaktów, po pierwsze, po drugie, no powiedziałbym tak, były też różnego rodzaju sprawy, które między nami zgrzytały, zwłaszcza w tym ostatnim okresie, kiedy prezydentem Rzeczpospolitej był Lech Kaczyński. Ale mówię, to oczywiście tego typu zgrzyty są rzeczy naturalne. Zawsze jest tak, jak toczy się życie, a zwłaszcza życie polityczne, no to są różnego rodzaju nieporozumienia czy spory i nie wszystko każdemu z nas musi się podobać. Prawda? Więc, a natomiast no, czym innym jest sytuacja taka, jaka jest obecnie, to znaczy nagła śmierć prezydenta, jego żony, no i licznego grona osób, wśród których byli również osoby bardzo mi bliskie, znajomi moi, ale również przyjaciele. Tu wspomnę pana Stefana Mylaka, związanego bardzo mocno ze sprawą katyńską, twórcę i tego, który postawił jako pierwszy w Polsce katyński pomnik na Powązkach. Pomnik skradziony zresztą następnej nocy przez SB. A był to pomnik, który ważył, to był duży krzyż granitowy, który kilka ton ważył i Stefan wykonał z braćmi bardzo ciężką pracę, aby ten pomnik ustawić. No i on właśnie poleciał tym feralnym samolotem i zginął. Zginęła też żona mojego przyjaciela, świętej pamięci Jerzego Łojka, pani Bożena Mamontowicz-Łojek. Ona występuje czasami pod imieniem Zenobia, ale dla nas była zawsze Bożeną. Bożena jako żona męża, który stracił ojca w Katyniu, też była bardzo zaangażowana w sprawy katyńskie, utworzyła fundację rodzin katyńskich i też była w tym samolocie, też zginęła. No zginął też ktoś, kto był bardzo, z kim bardzo się czułem mocno związany i mam prawo mienić jego przyjacielem, pan prezydent Ryszard Kaczorowski. Mieliśmy zresztą razem występować w Łominie 11 kwietnia na uroczystościach katyńskich, bo tam organizowano takie uroczystości, ja jestem tam trochę związany z tym środowiskiem, mnie tam zapraszano i powiedziano mi właśnie, że poza mną będą następujące osoby. Prezydent Ryszard Kaczorowski, będzie Stefan Mylak, będzie ksiądz Juniec, będzie Maciej Płażyński. Tak, no Maćka też bardzo dobrze znałem.
Długa ta.
Tak, no i jak przyjechałem do Wołomina, to już było wiadomo, że tylko ja jestem.
Panie profesorze, chciałbym trochę zmienić temat, choć a propos.
Tak.
Jest pan specjalistą od takich ważnych zagadnień geopolitycznych,
też
obronnych.
Znaczy interesuje mnie generalnie bezpieczeństwo narodowe jako dziedzina, której się szczególnie
Chciałbym zapytać o tę kwestię, która też jest mocno bardzo podkreślana, czyli przełom w stosunkach z Rosją.
Oby tak się stało. To znaczy,
mówimy o tym otwarciu Rosjan po katastrofie, o tej wielkiej, po pierwsze sympatii zwykłych ludzi, ale po drugie tej takiej niesamowitej otwartości władz rosyjskich nagle, w sensie, że pełna pomoc, gesty.
Tak, Rosjanie są narodem emocjonalnym, to znaczy trochę są podobni do nas w takim odbieraniu takich silnych sygnałów, jak tragedia, dramat, coś, co wzrusza, co ściska zagadło, więc jesteśmy jakoś w tym sensie podobni i tutaj Rosjanie jakby odnaleźli się w tym bólu Polaków. Więc to jest oczywiście płaszczyzna, która bardzo zbliża. Teraz tak, no zastanawiałem się cały czas, bo premiera Putina nie podejrzewałem o okazywanie żadnych wzruszeń. Twarz taka nieruchoma, maska i tak dalej. I tutaj widziałem, kiedy go obserwowałem, bo tych przekazów było bardzo dużo, jednak pojawiające się wzruszenia tej twarzy, te gesty takie bardzo ludzkie, kiedy tam podpierał premiera Polski i obejmował, i, no i te wszystkie takie no, wyraźne wobec nas gesty takie, że służby rosyjskie meldują polskiemu premierowi, prawda, bo rosyjski premier mi każe to robić, że polska minister jest na posiedzeniu no, komisji, którą kieruje premier Putin i tak dalej. Więc mówię, chciałbym bardzo, bo wielkim pragnieniem naszym, chyba wszystkich, ja nie przyjmuję tego twierdzenia, że my jesteśmy rusofobami jakimiś, albo że kieruje nami rusofobia. Ja po prostu uważam, że Polacy, Polska chce bardzo dobrych relacji z Rosjanami, z Rosją, no i że i my chcemy oprzeć te relacje na prawdzie. A więc nie możemy przyjąć założenia, które czas władze Rosji nam prezentowały, prawda, że w Katyniu to nie wiadomo, ktoś zamordował, nie zamordował, może w ogóle nie zamordował, że utajnia się dokumenty,
że
utajnia się
fakty. Ale myśli pan, że będzie teraz gwałtowny zwrot?
Nie wiem, czy będzie gwałtowny zwrot, ale jeżeli te sygnały, które widzimy, są rzetelne, prawdziwe i oznaczają coś więcej niż tylko chwilowe uniesienie, no to tak być powinno. To znaczy... tutaj zasługa prezydenta Kaczyńskiego jest niewątpliwa w tym zakresie. Znaczy, dramatem jest to, że to się stało w wyniku jego śmierci. Ale ja, jeżeli coś optymistycznego dostrzegać w tego typu tragicznym zdarzeniu, optymistycznego mówię, to między innymi to znaczy po pierwsze, że sprawa Katynia, to wszyscy podkreślają, bardziej tacy wnikliwi komentatorzy, wróciła jako problem, który świat dostrzegł. To już nie jest jakaś zapomniana zbrodnia, w której nie wiadomo, kto występował, tylko widać, że ze świata płyną po pierwsze oczekiwania do Polaków, że przekażemy materiały, że film Andrzeja Wajdy jest w różnych krajach prezentowany ponownie i to już w innym kontekście, że przywódcy do tego nawiązują również wielkich mocarstw, prawda? I no, oglądałem posiedzenie NATO, prawda, na którym również uczczono tutaj to tragiczne zdarzenie i przypomniano również, o co tu chodziło w tym wszystkim. A więc jeżeli tego typu fakty będą kontynuowane również przez stronę rosyjską, no to może będzie właśnie tak, że to fatum,
które... A to nie będzie tak, że po tygodniu, dwóch...
No to jest oczywiście takie niebezpieczeństwo. Znaczy to jest niebezpieczeństwo takie, czy Rosja, władze rosyjskie, bo nie mówię o Rosjanach, prawda, bo ja znam Rosjan, I mam przyjaciół rosyjskich i w związku z tym ja nigdy nie czułem jakiejś wrogości, czy z ich strony również jakiejś wrogości. Jeżeli no to obawy i jakoś taką, takie rozczarowanie, że nam się te relacje nie układają dobrze. Otóż jeżeli tak rzeczywiście będzie, no to będzie, to będzie pewnie największy wkład prezydenta Kaczyńskiego w najnowsze dzieje Polski jako rzecz najważniejsza.
Panie profesorze, a propos NATO, chciałem o lokalną sprawę zapytać. Tak, taką tak, leszczyńską.
Tak.
Pan wiadomo, że wielkim sentymentem i sympatią obdarzał leszczyński pułk przeciwlotniczy.
Obdarzam nadal, to znaczy nic się nie zmieniło w mojej sympatii, jeżeli chodzi o
jednostkę. Sympatie się nie zmieniły, ale tak. Pułk się zmienia, bo go nie będzie.
Słyszę.
I chciałem zapytać o jedną rzecz, bo szukając przyczyn likwidacji pułku, tak, usłyszeliśmy o tym, że zlikwidowany jest ze względu na to, że wstąpiliśmy do NATO, to znaczy w tych dokumentach przy okazji sojuszu podpisywanych były określone jednostki wykazane, nie było wśród nich 69. leszczyńskiego pułku i dlatego trzeba tę jednostkę rozwiązać. Czy pan, te dokumenty są tak tajne, że ci pan nie ujawni, czy pan powie, czy były takie dokumenty?
Wie pan, powiem tak, no, znaczy w New York Timesie chyba kiedyś oglądałem taki rysunek, taki żartobliwy rysunek, mianowicie tacy smarkacze gający w piłkę na boisku, na podwórku, stłukli okno uderzeniem piłki. Jedno do jego mówi, ty, zwalmy to na CIA.
Czyli teraz zwalamy to na NATO, tak?
Tak, oczywiście. Proszę Państwa, nie ma czegoś takiego, że nie wiem, że NATO nam mówi, które jednostki mamy mieć, a których mamy nie mieć, a jeszcze numery, jakie mamy. To są oczywiście bajania. My w naszych relacjach sojuszniczych przyjmujemy jako obowiązujące pewne cele do wykonania. My deklarujemy, że mamy możliwości wykonania tych celi. Za to odpowiadamy. Natomiast jakimi narzędziami, bo pułk taki, jaki jest w Lesznie, jest po prostu narzędziem wykonania pewnych zadań operacyjnych, taktycznych w wypadku, gdyby trzeba było użyć siły zbrojnej. A więc to oczywiście, jeżeli ktoś tak sugeruje, że to NATO nam kazało, żeby pułk leszczyński zmieniać, czy likwidować, czy przenosić, to oczywiste, to jest, no powiedziałbym tak, bo mówi się, że musimy my używać innego języka, no że jest to przesada. Ogromna.
To jest ten inny język, rozumiem. Tak. Co by pan powiedział, gdyby nie było żałoby nawodowej?
Tak.
No ale
tak.
Rozumie pan powody, dla których chce się zlikwidować 69?
Znaczy ja nie mam informacji, które by...
Ale za czasów pana ministrowania też przymiarki jakieś tam były.
Były,
prawda?
Owszem.
Podobno od
tak,
lat się to...
Tak, to wynika, proszę państwa, z tego, że przyjęliśmy pewien model sił zbrojnych. Ten model polega na tym, że to ma być nieduża stosunkowo armia zawodowa. Zrezygnowaliśmy jako państwo z poboru, a więc młody człowiek nie musi już iść na kilka miesięcy do kosza w kamasze, tylko wystarczy, że się zarejestruje w komisji poborowej, stwierdza, że ma kategorię i to wystarcza. No i w związku z tym oczywistą sprawą jest, że tych jednostek jest coraz mniej. No i teraz tak, ten proces przeżywaliśmy przecież już wcześniej, kiedy jeszcze nie było zamiarów, że będzie armia tak mała, jaki to zamiar jest obecnie realizowany. No i oczywiście, że społeczności lokalne, w których znajdują się jednostki wojskowe, protestują i nie chcą takich likwidacji. Dlaczego? No dlatego, że jednostka wojskowa to jest między innymi miejsce pracy, to jest no, jakiś dochód, który tego typu związek przynosi miejscowej społeczności. Pomijając no, te aspekty, które dla mnie są ważne, czyli zachowanie tradycji, no, pewnych elementów patriotyzmu. Wiadomo zawsze, że jeżeli na uroczystościach państwowych w mieście zagra orkiestra wojskowa, przyjdzie kompania honorowa, no to, znaczy, to wszystko inaczej wygląda.
Minister Glik zapewnia, że wojska będzie nawet więcej, czyli co, powinniśmy czuć się uspokojeni?
Znaczy, nie, ja nawet więcej, tak. No nie wiem, to znaczy ja przepraszam, że tak powiem, ale ja nie wierzę zapewnienia pana ministra Klicha, ponieważ no, miałem okazję się przekonać wielokroć, że pan minister Klich z powodów mi nieznanych albo nie mówił to, co rzeczywiście miało miejsce, albo to interpretował w taki sposób, że co innego mnie się wydawało. Więc ja bym tutaj nie przywiązywał wielkiej wagi do słów ministra, który zresztą, jak państwo wszyscy wiecie, co pewien czas się zmienia.
Dziękuję bardzo. Naszym gościem był były wiceminister obrony.
Dziękuję.
Pan profesor Romuald Szeremietiew.
Tak
dziękuję
jest.
Bardzo.
Dziękuję. Do widzenia, leszczynianie.